Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jezus żąda od swoich uczniów poważnego traktowania Ewangelii, nawet jeśli wymaga to poświęcenia i trudu, przypomniał papież. Ojciec Święty zaapelował także o modlitwę w intencji Syrii, Libanu i Jemenu.
Franciszek przekazał Strefie Gazy 2,5 tysiąca testów na koronawirusa.
Programy prorodzinne to nie polityka socjalna, lecz kluczowy element gospodarki naszego kontynentu, pokazuje raport Komisji Europejskiej na temat negatywnych skutków zapaści demograficznej.
28 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek przypomniał, że Jezus żąda od swoich uczniów, aby poważnie traktowali Ewangelię, nawet jeśli wymaga to poświęcenia i trudu.
Pierwszym żądaniem, jakie kieruje do tych, którzy za Nim podążają, jest przedkładanie miłości do Niego nad uczucia rodzinne. Mówi, kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie i kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
Jezus na pewno nie zamierza lekceważyć miłości do rodziców i dzieci, ale wie, że więzy pokrewieństwa, jeśli są stawiane na pierwszym miejscu, mogą nie prowadzić do dobra. Widzimy to na przykładzie skorumpowanych rządów. Korupcja bierze się właśnie stąd, że więzy pokrewieństwa stają się silniejsze od miłości do kraju. Podobnie w relacji z Jezusem, kiedy jakieś przywiązanie jest większe od miłości do Niego, nie prowadzi to do dobrego. Kiedy natomiast miłość do rodziców, dzieci i krewnych jest ożywiana i oczyszczana przez miłość Pana, wówczas realizuje się ona w pełni i przynosi owoce dobra w samej rodzinie i również poza nią.
Jezus mówi także do swoich uczniów, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
Chodzi o to, by podążać za Nim drogą, którą przebył On sam, nie szukając skrótów. Nie ma prawdziwej miłości bez krzyża, to znaczy bez ceny, którą trzeba zapłacić osobiście. Płaci ją wiele matek, wielu ojców, którzy poświęcają wszystko dla swoich dzieci, ponoszą prawdziwe ofiary, dlatego że kochają. Krzyż niesiony wraz z Jezusem nie przeraża, ponieważ jest On zawsze u naszego boku, aby nas wspierać w godzinie najcięższej próby, aby dać nam moc i odwagę. Nie trzeba się też miotać, żeby zachować swoje życie, przyjmując postawę lękliwości i egoizmu. Jezus napomina, kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, to znaczy z miłości do Jezusa, z miłości do bliźniego, w służbie dla innych, ten je znajdzie. To jest paradoks Ewangelii, ale mamy dzięki Bogu również i bardzo wiele przykładów takiej postawy. Widzimy to choćby teraz, w tych dniach pandemii, ilu ludzi poświęca się, aby pomóc innym. Z Jezusem jesteśmy do tego zdolni. Pełnię życia i radości znajdujemy, oddając siebie za Ewangelię i za braci, z otwartością, akceptacją i życzliwością.
Papież zaznaczył, że żyjąc tak, możemy doświadczyć hojności i wdzięczności Boga. Szczodra wdzięczność Boga Ojca bierze pod uwagę nawet najmniejszy gest miłości i służby uczyniony dla braci. Jest to prosty, ale prawdziwy znak Królestwa Bożego, które jest królestwem bezinteresownej i wdzięcznej miłości. Po modlitwie Anioł Pański papież przypomniał, że 30 czerwca odbędzie się czwarta konferencja Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem będzie wspieranie przyszłości Syrii i regionu.
Módlmy się za to ważne spotkanie, aby mogło poprawić dramatyczną sytuację narodu syryjskiego i narodów sąsiednich, zwłaszcza Libanu, w kontekście poważnych kryzysów społeczno-politycznych i gospodarczych, które pandemia uczyniła jeszcze trudniejszymi. Szczególnie dla głodujących dzieci, które jak nikt potrzebują pokoju. Zachęcam do modlitwy także za mieszkańców Jemenu, zwłaszcza za dzieci, które cierpią z powodu niezwykle poważnego kryzysu humanitarnego, a również za tych, którzy ucierpieli w wyniku poważnych powodzi na zachodniej Ukrainie, aby doświadczyli pociechy Pana i pomocy braci.
Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił Rzymian i coraz liczniej obecnych pielgrzymów z Włoch i innych krajów. Papież zauważył też i pozdrowił grupy z Polski i Niemiec, które przyniosły na plac świętego Piotra swoje flagi. Podziękował delegacji Demokratycznej Republiki Konga, która uczestniczyła rano w Rzymie we mszy w obrządku kongijskim, modląc się o pokój w swojej ojczyźnie.
Papież przekazał Strefie Gazy 2,5 tysiąca testów na koronawirusa. Jest to jedna z inicjatyw w ramach ustanowionego przez Franciszka Funduszu Kryzysowego. W ramach papieskiej pomocy 10 respiratorów trafiło do Syrii, a 3 do szpitala świętego Józefa w Jerozolimie. Natomiast szpital świętej rodziny w Betlejem został wyposażony w testy na koronawirusa.
Służba zdrowia w Strefie Gazy jest w tragicznej sytuacji. Brakuje tam co najmniej 100 respiratorów i 140 miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Na szczęście, jak zauważa katolicki proboszcz w Gazie, w regionie tym odnotowano bardzo mało przypadków zachorowań. W dużej mierze wiąże się to z trwałą izolacją Gazy. Tym niemniej papieska pomoc jest bardzo ważna. W Gazie, liczącej ponad 2 miliony mieszkańców, istnieje tylko jeden punkt, gdzie są wykonywane testy, mówi ojciec Gabriel Romanelli.
Nasza sytuacja jest o tyle dziwna, że kryzys nie został spowodowany epidemią, ale innymi czynnikami. Na przykład zamknięciem granic zarówno z Izraelem, jak i Egiptem, a także zawieszeniem na bardzo długi okres czasu wszelkiej działalności. W konsekwencji wiele osób straciło pracę. Sytuacja jest bardzo niestabilna. Kryzys jest bardzo poważny, bo nawet ci, którzy są pracownikami publicznymi, zatrudnionymi przez władze palestyńskie, nie otrzymali żadnego wynagrodzenia. Chodzi tu o kilkadziesiąt tysięcy osób. Nauczyciele kościelnych szkół nie zostali zwolnieni, ale również nasz patriarchat Jerozolimy miał problemy ze znalezieniem funduszy na wynagrodzenia. Z konieczności musiał obniżyć pensje w nadziei, że w przyszłości będzie mógł je przywrócić.
Pięć lat po rozpoczęciu konfliktu w Jemenie prawie 2,5 miliona dzieci czeka w najbliższym czasie głód. Wynika z najnowszego raportu UNICEF-u. To wzrost o 20% w porównaniu z okresem przedwojennym.
W Jemenie działa tylko połowa placówek służby zdrowia, brakuje sprzętu, leków i personelu medycznego. Słaby dostęp do wody i urządzeń sanitarnych sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szkoły są zamknięte. Prawie 8 milionów dzieci nie ma dostępu do edukacji. To i pogarszająca się sytuacja gospodarcza może być przyczyną zmuszania młodocianych do pracy, małżeństw, a także rekrutacji do grup zbrojnych. Według danych ONZ w ciągu ostatnich 5 lat niemal 3,5 tysiąca dzieci zostało w tym regionie zwerbowanych przez rozmaite bojówki. Jeśli nie otrzymamy pomocy, miliony dzieci zacznie głodować, a bardzo wiele z nich umrze, powiedziała Sara Nianti, przedstawicielka UNICEF-u w Jemenie. Potrzeba minimum 55 milionów dolarów, inaczej aż 24 tysiące dzieci będzie narażonych na bezpośrednie ryzyko śmierci głodowej.
Raport Komisji Europejskiej na temat negatywnych skutków zapaści demograficznej pokazuje, że programy prorodzinne to nie polityka socjalna, lecz kluczowy element programów gospodarczych dla naszego kontynentu. Wskazuje na to Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych. W konsekwencji domaga się ona, by wydatków na rodziny nie traktować jako dodatkowego obciążenia budżetu, lecz jako inwestycje w rozwój, na tej samej zasadzie co na przykład wydatki na infrastrukturę. Rozwój rodzin i dzietności powinien być też wspierany z Europejskiego Funduszu Odbudowy.
Vincenzo Bassi, przewodniczący federacji, zauważa, że zwrócenie uwagi na kryzys demograficzny w Europie to zasługa chorwackiej prezydencji w Unii Europejskiej. Kraje takie jak Włochy kryzysem demograficznym się nie przejmują, bo łudzą się tym, że mają wiele mieszkańców i stanowią centrum produkcyjne Europy. Dla krajów peryferyjnych jak Chorwacja czy Węgry jest to kwestia życia i śmierci, dlatego przywiązują one większą wagę do kryzysu demografii i rozwoju rodziny. Tymczasem raport Komisji Europejskiej pokazuje, że kryzys demograficzny jest problemem dla wszystkich. Mniej dzieci dzisiaj to mniej pracowników jutro i większe obciążenie finansów publicznych, mówi Vincenzo Bassi.
Kwestie demografii należy więc postrzegać w perspektywie rozwoju Europy, a podstawowym warunkiem rozwoju jest równowaga międzypokoleniowa. Tej równowagi nie da się zapewnić, zwiększając jedynie wydajność pracy w naszych krajach. Tę równowagę można osiągnąć tylko w jeden naturalny sposób, poprzez rodzenie dzieci, tworzenie nowych pokoleń w Europie. Bez nowych dzieci, które są pracownikami przyszłej Europy, wszystkie negatywne wskaźniki poszybują w górę. Wydatki publiczne, inflacja, deficyt budżetowy. Trzeba wreszcie zrozumieć, że programy prorodzinne to nie polityka socjalna państwa, lecz polityka gospodarcza, inwestycje w pełnym tego słowa znaczeniu. Trzeba jednak radykalnie zmienić sposób myślenia, nie pytać się, skąd weźmiemy nowych pracowników, lecz co zrobić, aby było więcej rodzin i by były one liczniejsze.
Aż o 77% wzrosła liczba próśb o pomoc, które otrzymuje hiszpańska Caritas. Jest to konsekwencja pandemii, która zaledwie w ciągu 3 miesięcy zniszczyła efekty poprawy ekonomicznej w ostatnich latach. Blisko 30% osób zwróciło się do Caritas po raz pierwszy. Caritas była i zawsze będzie blisko potrzebujących, powiedział jej dyrektor Manuel Breton, który przedstawił w Madrycie sprawozdanie za rok 2019.
Żywność, czynsz, połączenie internetowe czy pomoc dzieciom, aby mogły wziąć udział w zajęciach szkolnych przez internet, to główne prośby, jakie trafiły do Caritas w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pandemia pozbawiła pracy tysiące osób, doprowadziła do zamknięcia małych i średnich firm, a wiele rodzin zostało bez środków do życia. Gwałtowny wybuch kryzysu ekonomicznego, społecznego i humanitarnego zmienił radykalnie scenę naszego kraju, podkreśliła Natalia Peiro, sekretarz hiszpańskiej Caritas. Jednak w tej dramatycznej sytuacji są także elementy pozytywne, przede wszystkim wielka solidarność ludzi. Tylko dla bezdomnych udało się otworzyć ponad 1300 miejsc, dzięki m.in. seminarium diecezjalnym, klasztorom i ośrodkom sportowym. Po zakończeniu stanu alarmowego naszym wyzwaniem będzie utrzymanie tego ducha solidarności i zaangażowania, podkreśliła Natalia Peiro. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Z modlitwą za Polskę i Polaków 24 godziny non-stop biegli z Warszawy uczestnicy pielgrzymki sztafetowej. To 20-osobowa grupa miłośników sportu, która spontanicznie przed wyborami postanowiła ofiarować swój trud Królowej Polski na Jasnej Górze.
Spotykamy się zawsze w czwartki na treningach, trailowe biegi duchowe. I pomyśleliśmy, że w tym czasie właśnie takim szczególnym przyda się taka forma pielgrzymowania, zwłaszcza, że lubimy biegać, mamy wspólną pasję, zawsze wiele robimy dla ojczyzny. Myślę, że w dużej mierze chcemy zawsze brać, czy bazować na oczekiwaniach, ale takie pytanie fundamentalne, które się zdradza, to co ja daję ojczyźnie.
Mówił inicjator pielgrzymki biegowej ksiądz Krystian Strycharski. Choć biegacze mają bogate doświadczenie sportowe, to jednak, jak zauważyła Ewa Kurpiewska, wysiłek był ogromny.
Sama nie wierzę, że dobiegłam. 35 stopni, później burza, noc, do tej pory nie spałam. 24 godziny. To wszystko dzięki Maryi. Podeszłam do obrazu i się rozpłakałam. To jest niesamowite uczucie.
Biegacze wyruszyli sprzed kościoła świętego Jana Kantego w Warszawie. Zmieniali się co 10 kilometrów, także w nocy. Jak podkreślają, łączy ich bieganie i miłość do kościoła. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.